Dzień dobry, mili Australijczycy, Polacy, dzieci Boże. Jestem dzisiaj w kościele w Łodzi, który dla wielu z Was jest bardzo bliski sercu. Tym bardziej Was pozdrawiam. Bardzo też się cieszę, że nasze dobre relacje trwają już rok. Poznaliśmy się, było ciepło, teraz u Was znowu jest ciepło, u nas zimno, ale byleby w sercach zawsze było ciepło. I właśnie z taką myślą chcę, żebyśmy razem mogli otworzyć Słowo Boże i ostatnio Pan Bóg dał mi kilka takich szczególnych myśli wokół reformacji naszego osobistego życia i chciałbym właśnie takie przesłanie do Was skierować. A tak jak naszym zwyczajem jest, że modlimy się przed jedzeniem, to teraz przed takim duchowym posiłkiem również skłońmy nasze oblicza do modlitwy. Panie Boże, chcemy podziękować, że mogliśmy w naszym życiu Ciebie poznać, mogliśmy siebie poznać, a teraz zachęcamy siebie do tej dalszej pielgrzymki, do powstawania, do rozgrzewania serc, do ciągłej reformacji. Dziękuję, że Ty masz dla nas plany. Dziękuję, że Ty kolejne szanse nam dajesz i żebyśmy te, które teraz przed nami, chcieli wykorzystać jak najlepiej. Bardzo Cię proszę, żebyś mnie użył do przekazywania Twojego słowa, żebyś rozgrzewał Kościół, który jest miejscem, gdzie Ty, Panie, chcesz się objawiać. I Tobie niech będzie za wszystko chwała w imieniu Jezus. Amen. Reformacja i protest skończyły się. Tak miał powiedzieć biskup anglikański Tony Palmer w 2014 roku na wielkim spotkaniu liderów i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, protestanckich. Tam podczas tego spotkania na wideo zaprezentowano przesłanie samego papieża Franciszka, który takie życzliwe słowa miał skierować do braci odłączonych protestantów. Powiedział o tym, iż wielką radością było, kiedy, nawiązując do historii Józefa, kiedy bracia przybyli do Egiptu i spotkali się i nastąpiło pojednanie, to była wielka radość w sercu wszystkich. Wcześniej jeszcze padały słowa o tym, iż jest taki moment, iż właśnie w duchu Eliasza należy się pojawić, przybyć i przemówić do serc ojców i synów z taką zachętą do pojednania, aby te serca jedne ku drugim się zwróciły, aby byli jedno, padały te słowa wielokrotnie. I wreszcie to podsumowanie, protest się zakończył, już nie mamy po co protestować, spotkajmy się, kochajmy się wszyscy razem, bądźmy razem, tęsknimy za sobą. To jest przesłanie z tamtego spotkania, natomiast przesłanie Eliasza, który jest pewnym symbolem również dla nas dzisiaj, jest zgoła inne. Mamy iść śladami, które wyznacza nam Pismo Święte i nie zbaczać z tych tropów. I żadne gładkie słowa nie mają nas odwieść od misji, którą dał nam Jezus, żeby całemu światu powiedzieć i przygotować cały świat na to, że On powraca, że Jezus powraca, że sobota jest dniem, który On wyznaczył na spotkanie z sobą. To jest dzień, przez który również Jemu przynosimy w szczególny sposób cześć i chwałę. Przyznajemy, że On jest naszym Stwórcą, Zbawicielem. Takie proste przesłania, od których nie możemy zboczyć ani trochę. I to, co dla nas ważne, żebyśmy pamiętali, że Bóg wysyła nas na cały świat. I właśnie szczególnie w momentach, kiedy ciemność jest największa, my mamy świecić najjaśniej. Ta ciemność przybiera różne obrazy, wymiary i zdaje się, że ten świat wokół nas, a czasem może nasz świat, w którym my się poruszamy, może być taką ciemnością, w której trzeba zajaśnieć. Dla mnie postać Marcina Lutra jest taką wyjątkową, symboliczną pochodnią, która rozświeciła mroki i sprawiła, że my dzisiaj możemy myśleć jak chcemy. Dzisiaj można w Boga wierzyć i można w Niego nie wierzyć i nie płoną już stosy, nie ma indeksu ksiąg zakazanych. Każdy może wybierać. Ta wolność stała się dla nas tak wielkim darem, za który inni płacili wielką cenę, żebyśmy go w najlepszy sposób wykorzystywali. I tę wolność nie do robienia czegokolwiek, ale tę wolność właśnie do ogłaszania Ewangelii. Ten skromny mnich z Biblią w ręce zmienił świat. Sprawił, że Biblia stała się księgą znaną, że dzisiaj wiemy, skąd jesteśmy i dokąd idziemy, rozumiemy, kiedy otwieramy tę księgę, możemy innym ją otwierać. To prawdziwa ikona reformacji, reform, które wciąż mają trwać. I z kolei moim hasłem jest, że ta reformacja się nie skończyła i ona się nie kończy, a my mamy ją kontynuować. Pan Bóg mógłby sam wszystko dokończyć. Mógłby dokończyć ogłaszanie Ewangelii całemu światu, a w kilka sekund by wystarczyło, tymi złotymi literami na niebie by wypisał i wszystko byłoby wiadome dla każdego języka we właściwy sposób. Ale jednak Pan Bóg lubi współpracować z ludźmi, dlatego powołuje nas, bo to jest dla nas ważne, żebyśmy poznawali Jego właśnie w tym współdziałaniu, w Jego wszechmocy, w naszej słabości, w Jego cudach. To jest to połączenie, którego my tak bardzo potrzebujemy. Pan Bóg dałby sobie radę, ale to my potrzebujemy tego współdziałania. I o ile wspominałem Marcina Lutra jako taką ikonę tej współczesnej, nowożytnej reformacji, tak tą biblijną ikoną reformacji jest właśnie Eliasz, ten już wspomniany. To jest postać, która pojawia się, kiedy jest ciemno i sprawia, że znowu wiedza o Bogu zaczyna jaśnieć. Bóg staje się kimś znanym. Ludzie muszą się opowiedzieć. I ten najbardziej charakterystyczny moment, w którym widzimy Eliasza, to oczywiście Góra Karmel. Tam cały Izrael jest zgromadzony. To jest ten Izrael z północnych plemion, z północnego królestwa, czyli tam, gdzie było zawsze jeszcze trochę ciemniej. I tam jest wielka konfrontacja pomiędzy prorokami Baala i jednym prorokiem Boga Jahwe. Wiemy, jak to się kończy. Spada z nieba ogień i pochłania ofiarę, którą Eliasz złożył na ołtarzu, jeszcze polał wodą. Niezwykły moment zwycięstwa. Prorocy Baala giną. Cały naród mówi, tak, Bóg Jahwe jest Bogiem. Aż gdzieś tam dreszcz przechodzi na myśl o tych wydarzeniach. Lubię wracać na górę Karmel, mimo że nie jest to tak, jak sobie kiedyś wyobrażałem, jakaś jedna góra, wszyscy dookoła, jest to bardziej łańcuch górski, ale można mniej więcej znaleźć to miejsce, wyobrazić sobie tych ludzi wokół. Tam w dole płynie potok Piszon i wydawałoby się, że cóż teraz może zatrzymać proroka Eliasza z powiedzeniem całej reszcie narodu, ze zmianą wszystkiego, co wydarzyło się za czasów króla Achaba. Ale jednak słysząc pogróżki królowej Jezebel, że stanie się z tobą to, co stało się z tamtymi prorokami, nagle Eliasz, o dziwo, przestraszył się. Przestraszył się i zaczyna uciekać. Jak czytamy, najpierw dociera do Berszewy. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział i 4 wiersz. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Nieraz przychodzą takie momenty, że nawet w takich chwilach zwycięstwa i radości, kiedy spotykamy się, kiedy z Bogiem działamy, a za chwilę spotykamy się z opozycją, z trudnościami, to wiemy, po co to wszystko? Po co się tak zmagać? Po co? Panie Boże, ty sobie przecież poradzisz. Znam takie uczucia, takie zniechęcenia i myślę, że wy też znacie. I Eliasz też znał. I Pan Bóg też zna i jest gotów być z nami nawet w tych zniechęceniach, ale On nas tam nie zostawia. Eliasz ucieka dalej. Tam z Berszewy pokonuje jeszcze kolejne setki kilometrów, żeby dotrzeć do góry Choreb, czyli do góry Synaj. Czyli to miejsce, gdzie Mojżesz wcześniej otrzymał przykazania. Znowu bardzo ciekawe połączenie dwóch niezwykłych bohaterów Starego Testamentu. Mamy Mojżesza i mamy Eliasza. I są w tym samym miejscu, ale nie w tym samym czasie. Spotykają się dopiero później, no spotykają się w Bożym Królestwie, bo Mojżesz jest tym, którego Pan Bóg budzi, kiedy na chwilę tylko zasnął, zobaczył ziemię obiecaną i Eliasz jest tym, który został żywo porwany, a później spotykają się na jeszcze innej górze, na górze przemienienia. To te niezwykłe momenty, które są dla nas zachętą, że Pan Bóg jest Bogiem, który czeka na takie spotkanie, żeby jednych wzbudzić z martwych, a innych żywo porwać do nieba. I to jest to, o czym mamy mówić, to nasze przesłanie do świata. Jest coś więcej niż to życie tutaj. To jest tylko jak zły sen tego, co ma przyjść kiedyś. Ale Eliasz dociera tam na Synaju do jakiejś jaskini. Oczywiście będąc, szukałem, rozglądałem się, jedni pokazują, o tam jakaś jest jaskinia, to było to. Inni mówią, nie, jeszcze jakaś inna. Inni mówią, w ogóle to nie ta góra. Pewne miejsca są bardzo takie niejasne, ale pewne jest, że się tam schował i miał wszystkiego dość. Ale tam go Pan Bóg znajduje. Przychodzi i swoim niezwykłym, cichym, ale przenikającym wszystko głosem mówi do Eliasza, co tu robisz? Eliaszu. Co tu robisz, Eliaszu? I to jest właśnie słowo, które jest skierowane do ciebie i do mnie. I jest to nawet tytułem tego całego przesłania. Co tu robisz, Eliaszu? Nieraz znajdziemy się w takim miejscu w życiu, gdzie nie powinniśmy być. I to nie zawsze będą okoliczności, gdzie zbłądziliśmy, jesteśmy daleko od Boga, ale nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Nie jesteśmy tam, do czego Bóg nas powołał. Nie jesteśmy w tych okolicznościach, w tych relacjach, w takim działaniu, jakie Bóg dla nas zaplanował. I to, co niezwykłe, to Bóg jest Bogiem wielu szans i potrafi te okoliczności wciąż odmienić, jeżeli my usłyszymy głos i wyjdziemy z naszych jaskiń. Nieraz zaszywamy się po prostu w naszych domach. No teraz ostatnie czasy takie były trochę, gdzie każdy z nas bardziej zamieszkał, bardziej do tych jaskiń wszedł. I może właśnie dlatego to przesłanie, wyjdź z tej jaskini, wyjdź ze swojego domu i rozejrzyj się, że żniwo jest wielkie, robotników mało. I znowu te okoliczności, które tak są podobne. Wtedy zagrożeniem była królowa Jezebel, zagrożenie życia, Eliasz ucieka, chowa się, boi się. Dzisiaj wielu ludzi boi się tego małego wirusa. Niewątpliwie jest jakiś wirus, ale on nie jest aż taki groźny jak ten oczywiście największy wirus, czyli grzech, który jest śmiertelnym zagrożeniem, a my jako wierzący ludzie mamy rozwiązanie, albo przynajmniej wiemy, gdzie tego rozwiązania szukać. I to jest właśnie przesłanie, z którym Bóg chce nas posłać do ludzi wokół nas. Czasem do tych bliskich w domu, czasem do naszych sąsiadów, żeby się odwalić. Co tu robisz, Eliaszu? Siedzisz znowu robisz mało ważne rzeczy. Pewnie może sprzątasz, może remontujesz, może coś tam upiększasz. Jest czas i na to, ale czy na pewno to wszystko, co robisz, to jest to, do czego powołał ciebie i mnie Bóg w tym miejscu, kiedy słyszeliśmy Jego głos i wierzę, że i dzisiaj też słyszymy. Widzimy, jak na ziemi, w świecie, w którym żyjemy, pojawia się agresja, nienawiść pomiędzy ludźmi, rasizm, nacjonalizm, uprzedzenia, wywyższanie, oskarżanie, niechęć, te wszystkie złe emocje, to nawet w Kościele. Tyle plotek, które gdzieś tam krążą i nieraz to jest temat naszych rozmów, zamiast Ewangelia, zamiast opowiadać o tym, co Jezus zrobił w naszym życiu, zamiast planować i marzyć, co jeszcze moglibyśmy zrobić w Kościele, to łatwiej jest opowiadać o tym wszystkim, co wokół, o innych. A znowu, co jest naszym powołaniem? Do czego Bóg nas zawołał, jak zmienił nasze życie. Gdzie jesteś, Eliaszu? Na pewno nie powołał nas do tego, żebyśmy sobie tutaj zrobili jakieś bezpieczne, ciepłe gniazdko, sobie tam zamieszkali i tak sobie bezpiecznie, cicho tam siedzieli. Nie, nie. Bóg wysyła nas i mówi, wracaj w miejsca, do których ja ciebie posyłam. No i znowu, właśnie Eliasz. Kiedy usłyszał Boży głos, to wstaje i jest gotów pójść. I do dzisiaj właśnie on na kartach Pisma Świętego jest takim obrazem głosu, który woła na pustkowiu, głosu, który jest gotów coś zmienić, jest gotów porwać cały naród. W historiach biblijnych znajdujemy kolejną postać, która nawiązuje do Eliasza i jest to Jan Chrzciciel. Jak Jan Chrzciciel pojawia się w czasach Nowego Testamentu i przygotowuje przyjście Jezusa, to my mamy być tym głosem znowu właśnie Eliasza, który też przygotowuje na przyjście Jezusa u końca czasów. Czyli za każdym razem ten głos Eliasza jest taką zapowiedzią niezwykle ważnych wydarzeń. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale i 23 wierszu czytamy właśnie słowa, które są takim biblijnym potwierdzeniem, że to jest to, czego mamy się spodziewać. I Jan Chrzciciel jest również wypełnieniem tych słów. Czytamy tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Zatem mamy trzech Eliaszów. Mamy tego Eliasza w Starym Testamencie, mamy Eliasza w Nowym Testamencie, czyli Jan Chrzciciel, i my jako Kościół jesteśmy Eliaszem i w jego duchu mamy iść i całemu światu powiedzieć: Pan przychodzi, przygotujcie się na spotkanie z Nim. Zobaczmy na ciekawe podobieństwa, jakie pojawiają się między pierwszym i drugim Eliaszem. I może nasuną się wam również podobieństwa, jakie będą udziałem Kościoła w tych czasach końca. Obaj pojawiają się w czasie odstępstwa. To jest czas nieznajomości Boga. Eliasz, czasy Achaba, tam ludzie chodzą swoimi drogami, czczą Baalów. Natomiast Jan Chrzciciel to czasy, kiedy Rzymianie rządzą światem, Izrael i cały judaizm jest z sobą skłócony i chociaż stoi wciąż świątynia, ale tam odbywa się targ. Przychodzi Mesjasz, są gotowi go odrzucić. Widzimy, że pomimo tego, że księgi są w rękach, ale jest jakiś upadek, brak zrozumienia. Następne podobieństwo to królowie, którzy pojawiają się, niepobożni królowie w jednej i w drugiej historii. W Starym Testamencie mamy króla Achaba, a w Nowym Testamencie mamy Heroda, którego gani Jan Chrzciciel. Obaj są prześladowani przez władzę i co ciekawe, obaj prześladowani są przez żony tych królów. W Starym Testamencie mamy Jezebel, a w Nowym Testamencie w czasach Jana Chrzciciela mamy Herodiadę, żonę Heroda. Obaj żyją w miejscach ustronnych. Eliasz starotestamentowy nad prorokiem Kerit, a Jan Chrzciciel nad Jordanem. Są posłuszni przykazaniom. Eliasz występuje przeciwko bezczeszczeniu drugiego przykazania, które zabraniało oddawania czci innym bogom, żadnym bożkom. Natomiast w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel zwraca się do Heroda, mówiąc: nie możesz mieć żony swojego brata, czyli przeciwko przykazaniu nie cudzołóż. Walka o przykazania. Obaj wiedli bardzo skromne, proste życie. Eliasz był odziany, jak czytamy o nim w drugiej Księdze Królewskiej, w 1 rozdziale i 8 wierszu. Był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. No i wtedy od razu Achab wiedział: o, to Eliasz Tiszbita. A w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel jest też bardzo skromnie ubrany, w skórę wielbłąda, też przepasany pasem. Skromne jedzenie, skromne życie. I to było właśnie napomnieniem zarówno ze strony jednego, jak i drugiego, że nie to jest kluczem w życiu, że Pan Bóg będzie błogosławił, będziemy żyć spokojnie i wystawnie. Było to takim dowodem boskiego powołania. Jedna różnica. Eliasz, ten starotestamentowy, został porwany żywcem do nieba, a Eliasz nowotestamentowy, Jan Chrzciciel, zmarł jako męczennik. I myślę, że w czasach końca będą dwie grupy. Jedni być może swoim męczeństwem i swoją postawą zaświadczą o wierze, a inni w tej wierze zostaną żywo porwani do nieba, żeby wtedy spotkać się z tą pierwszą grupą. Nikt nikogo nie wyprzedzi, jak czytamy u Pawła. Co by było, gdyby Eliasz nie uciekł? Ten Eliasz starotestamentowy, gdyby nie schował się tam w pieczarze na górze Synaj. No możemy sobie z pewnymi rzeczami gdybać, ale najprawdopodobniej cały naród zmieniłby swoją orientację religijną. Królowa na pewno nie zrealizowałaby swoich gróźb, a jak czytamy w późniejszych historiach, od chociażby historia Nabota, który miał swoją winnicę, a Achab chciał ją i królowa Jezebel mówi, to ja ci powiem, jak to trzeba zrobić. Nie byłoby tej historii, bo nie byłoby już Jezebel. My widzimy w późniejszych spotkaniach, gdzie to już z Elizeuszem, kiedy przychodzi armia, żeby wziąć proroka, go pojmać, a on mówi, jeżeli jestem prorokiem Pana, to niech Bóg się o mnie zatroszczy, z nieba spada ogień i to tak dwukrotnie. Zatem Bóg ma i zawsze miał sposoby, żeby zatroszczyć się o swoich ludzi i zatroszczyłby się wtedy o Eliasza, nie musiał się przestraszyć. My też czasem się przerazimy, zalęknimy, gdzieś tam schowamy, tak dla bezpieczeństwa. Pan Bóg ma swoje sposoby, żeby nas ochronić, ale ma też sposoby, żeby nas z tych jaskiń wyciągnąć i zreformować. Gdzie jesteś, Eliaszu? I kiedy ten jest gotów wyjść z jaskini, to Pan Bóg mówi do niego, 19 rozdział i 15 wiersz pierwszej Księgi Królewskiej. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną. Bóg przychodzi, znajduje nas i mówi, wracaj. Wracaj, Marku, i wracaj ty, miły bracie i siostro, młody człowieku, starszy człowieku, bez znaczenia. Bóg dla każdego z nas ma jakieś konkretne zadanie. I nawet jak nam się wydaje, kim ja jestem, to przecież każdego z nas powołał, zna nas po imieniu, każdego z nas obdarzył jakimś niezwykłym talentem, który ma służyć Jego Królestwu. Zatem gdzie jesteś? Wychodź, użyj ten talent 2, 5 i 10 i opowiadaj innym o Bożym Królestwie. Nie uciekaj. Czy na pewno tam, gdzie jesteśmy, to miejsce, w którym chciałby nas mieć Bóg? Znaleźliśmy swoje wymówki. No, jesteśmy dobrzy w znajdowaniu wymówek. To od samego początku, od Adama i Ewy jest naszym takim dziedzictwem całej cywilizacji. Potrafimy się usprawiedliwić. Zatem kieruję te słowa przede wszystkim do siebie. Eliaszu, gdzie jesteś? Bo Bóg powołał cię do tego, żeby pójść i opowiadać. I nie chować się, nie zaszywać się w tych jaskiniach. Tak sobie nawet myślę, że ta cała sytuacja z wirusami ostatnio, to taki czas na zatrzymanie się, żeby przemyśleć, żeby ten głos jeszcze lepiej usłyszeć. Dla innych takie przemyślenie, że to życie to coś więcej niż bieganina, żeby gromadzić. Wszystko jest takie ulotne. Dobry moment, żeby ludziom o tym powiedzieć, że to życie ma naprawdę dużo większy sens. A to życie już nie będzie takie samo od tej pory. I im lepiej wykorzystamy właśnie taki moment i to powołanie, ten głos usłyszymy na nowo i tak odważnie, tak prosto z serca, tak z przekonaniem będziemy ludziom, których znamy, dla ich dobra i dla ich zbawienia, dla chwały Bożego Królestwa, bo to Jemu mamy przynosić chwałę, będziemy opowiadać o tym, że jest tam miejsce i dla nich. Takimi prostymi słowami, bo Ewangelia jest prosta. Jeżeli płynie z serca, które jest przepełnione wiarą, to znajduje inne serca proste, które otworzą się i taką wiarę będą chciały również pielęgnować. Jak reformacja ta za czasów Marcina Lutra rozprzestrzeniła się po całym świecie przez właśnie wynaleziony druk, to myślę, że w naszym czasie przez te wszystkie technologie, które dzisiaj mamy tak dostępne, że jeżeli tylko chcemy, to w tym momencie każdy z nas do setek swoich znajomych w jednej chwili może wysłać wiadomość o tym, co jest ważne, to co gra nam w sercu i zachęcać ich do tego, żeby żeby poszli za Jezusem i Jego wybrali, bo nie ma innych skarbów w tym świecie, które można by porównywać do tego skarbu, jakim jest Jezus, poznanie Go, chodzenie z Nim i to wszystko, co przed nami. Ukryliśmy się, a Pan Bóg nas chce posłać może nie przez internet, a może osobiście. Może jakąś książkę, która na Twojej półce może nawet się trochę przykurzyła. A może masz ją ustawioną na stosie książek do rozdania. A może z kościoła zabierzesz książkę i zaniesiesz swoim sąsiadom. To takie, czasem pomyślimy, niewspółczesne. Ale to Pan Bóg ci szepnie w odpowiednim momencie, do kogo możesz podejść i dać mu książkę z dobrym przesłaniem. A może warto kogoś odwiedzić. Mamy czas na nasze hobby, rozwijamy je, pielęgnujemy te ogrody. Wiem coś o tym, ostatnio mi się też bardziej udzieliło. I muszę też samemu sobie mówić, że będzie czas na wszystkie ogrody. To jest takie negocjowanie, wysłuchiwanie tego głosu, kiedy Pan Bóg mówi do nas. Zostaw to, co nie ma aż takiego znaczenia, tą jaskinię zostaw i pójdź do drugiego człowieka, z którym możesz usiąść obok. Jest tylu samotnych ludzi. Czasem nawet nie trzeba iść, wystarczy złapać za słuchawkę i zadzwonić. A może to będzie nawet misja gdzieś na końcu świata. Może Pan Bóg chce cię wpakować w samolot i wysłać tam, gdzie będzie chciał. A my jesteśmy raczej gotowi spakować walizki i pojechać na jakieś wczasy all inclusive, bo przecież ciężko pracujemy. Prawda, ale czy to są na pewno miejsca, w których Pan Bóg chce nas mieć? Żebyśmy zawsze taki dobry balans potrafili złapać, uchwycić Jego głos, usłyszeć: Eliaszu, gdzie jesteś? Nasze jaskinie nie muszą być piękne i wygodne, jak czasem nasze domy. To czasem może być coś brzydkiego. Nieraz możemy się schować w naszym zamartwianiu, w naszym narzekaniu, w naszych tragediach życiowych i spędzać tam mnóstwo czasu. Możemy tam utknąć, ale na szczęście i tam dociera ten głos. Eliaszu, co tu robisz? Wychodź z tej jaskini. A może utknęliśmy w jaskini, gdzie tak dbamy o nasze zdrowie, w różnym wymiarze, w tym, co jemy. No, staramy się, żeby to ciało było w jak najlepszej kondycji. Dobrze, trzeba dbać, ale we wszystkim jest balans tak ważny, żeby zadbać też o życie drugiego człowieka i pójść mu powiedzieć o Zbawicielu, jakim jest Jezus. I to dla nas i dla naszego ciała też będzie tak bardzo zdrowe. Nieraz przychodzi taki moment, że jest jakiś czas żniw. Jak rolnicy mają taki sezon, jak w każdym zawodzie przychodzi jakieś podsumowanie roku, trzeba pracować więcej, dokończyć coś, przygotować się do egzaminu. I tak czasem bywa. Ale przychodzi za chwilę po tym sezonie głos, który mówi, gdzie jesteś. Wracaj, mam dla ciebie zadania. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy rzucili swoje zawody i wszyscy zostali misjonarzami, chociaż byłoby to interesujące wyzwanie, ale my możemy być misjonarzami tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie mieszkamy, żebyśmy słyszeli to powołanie. A Pan Bóg miał naprawdę bardzo poważne zamiary, żebyśmy dotarli w każde miejsce i każdemu człowiekowi opowiedzieli Ewangelię. Pionierzy adwentyzmu usłyszeli kiedyś, kiedy zdawało się, że mają za mało czasu. Tłumaczyli się, że właśnie te sezony żniwne no, są tak intensywne i w ogóle dbanie o gospodarstwo jest tak uciążliwe, że no, nie mamy czasu, żeby aż tyle zajmować się sprawami Bożego Królestwa. To usłyszeli, żeby sprzedali ten kawałek ziemi, który przeszkadza im w tym jednym studium biblijnym w tygodniu. Jak tyle sprzedadzą ziemi, to wtedy będą mieć czas na to, żeby pójść do drugiego człowieka i otworzyć z nim Biblię. Zatem być może i w naszym przypadku trzeba coś sprzedać. A może to domowe nabożeństwa, do których nas powołuje Pan Bóg, żeby razem z rodziną usiąść i otworzyć książkę, otworzyć Biblię razem, pomodlić się. Nie takie 2-3 minuty gdzieś tam na prędce, ale tak jak to powinno być, tak jak wiemy w sercu, że ten czas z Bogiem powinien wartościowo wyglądać. Pan Bóg ma naprawdę wiele powołań dla nas. Co jest Twoim, Pan Bóg na pewno Ci objawi. A jeżeli naprawdę wydaje się, że nie wiemy, to tak jak jesteśmy nieraz gotowi być zdeterminowanymi do różnych działań, poświęcamy czas, energię, tak jeżeli poświęcimy nasz czas i energię i post jest też takim dla mnie teraz dużym wyzwaniem, które i Wam zostawiam, jeżeli chcemy, żeby to nasze duchowe życie pogłębiało się i żebyśmy się utwierdzali w tym chodzeniu z Nim i żebyśmy jeszcze lepiej ten głos słyszeli, Eliaszu, gdzie jesteś, żebyśmy wiedzieli, gdzie pójść, to poświęćmy czas na post. A Bóg będzie przemawiał. Pan Bóg powołał nas wszystkich. Nie tylko pastorów, nie tylko starszych zboru, tylko naprawdę wszystkich. Mamy cały świat, który Pan Bóg chce powołać i ta reformacja, ona wciąż trwa. Protest się nie skończył. Jak czytamy o Eliaszu, ten wyszedł z jaskini i pierwsze, co poszedł, to powołał Elizeusza. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział od 19 wiersza. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Elizeuszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je na uprzęży z tych wołów, ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. I dzisiaj Pan Bóg też powołuje ludzi, którzy są nieraz w środku orki i przy pługu. W przypadku Elizeusza to było wielkie przedsiębiorstwo. Tam było 12 zaprzęgów, on był właścicielem tego wszystkiego i właśnie w środku żniwa zostaje powołany. Bywa i tak. Ten odpowiedział na apel, zarówno Eliasz, jak i Elizeusz, i mamy te niezwykłe rozdziały w Piśmie Świętym, które możemy czytać. Ileż rozdziałów nie ma w Piśmie Świętym, bo ktoś nie odpowiedział, bo Eliasz uciekł. Ileż rozdziałów z naszego życia mogłoby wyglądać inaczej, a wygląda tak, że nie ma co za bardzo czytać albo wstyd czytać. Ale Pan Bóg cały czas nas powołuje do tych najlepszych rozdziałów, bo najlepsze jest zawsze to, co przed nami. I nie chodzi o to, żeby w tym życiu było lekko i przyjemnie. Nikt tego nie obiecywał. Ale Bóg obiecywał, że jeżeli będziemy z Nim chodzić, to On będzie obok. I On będzie nas nieraz w ostatniej chwili, ale będzie ratował. A jak przyjdzie męczeńsko oddać swoje życie, to i On będzie obok. Te rzeczy, które nieraz wydają się tak abstrakcyjne. Ale dlaczego by nie pójść za Bogiem tak na całość? Tak jak chcielibyśmy w naszym sercu i coś, co odkładamy na później. Dlaczego odkładać? Kiedy On mówi: gdzie jesteś? Wychodź. Wychodź z tej jaskini i zacznij tak naprawdę żyć dla mnie i dla Królestwa. Niech ten Boży głos dociera do nas każdego dnia. I to wszystko, co w związku z tym postanowimy zrobić, niech Jemu przynosi chwałę. A dla nas niech będzie taką radością, bo chodzenie z Bogiem, nawet pomimo trudności, ale jest najbardziej satysfakcjonującą sprawą, doświadczeniem, najbardziej niezwykłym życiem, jakie mogło nas spotkać. I tego życzę Wam bardzo serdecznie. Niech Bóg Wam błogosławi.